Dzień dobry. Nasz wykład zaczniemy od podsumowania krótkiego tego, co było na wykładzie poprzednim. Mówiliśmy o tym, że kiedy się weźmie równania Maxwella i odpowiednio je skombinuje, co Państwo już na pewno robili nieraz, to można dostać równanie falowe, które fundamentalnie nam mówi o tym, że to, jak pole elektryczne zależy od czasu i od położenia, to nie może być dowolne, że ono narzuca pewne ograniczenia na to, jakie rozkłady takie czasowo-przestrzenne pola elektromagnetycznego są w ogóle dopuszczalne. W szczególności też jednym z rozwiązań są fale płaskie, które są bardzo wygodne matematycznie, ale proszę pamiętać, że to są takie obiekty niefizyczne ze względu na to, że rozciągają się do plus i minus nieskończoności w czasie i w przestrzeni i w związku z tym mają energię nieskończoną. Ale w wielu przypadkach są wygodne, bo one są wygodne, o czym nie mówiłem, dlatego że tworzą bazę, to znaczy można w bazie takich fal płaskich rozłożyć sobie wiele różnych już fizycznych rozwiązań i potem rachowanie różnych rzeczy przy użyciu fal płaskich jest bardzo użyteczną metodą i jest prostsze. Powiedziałem również o tym, żeby zwrócić uwagę na rozróżnienie między prędkością fazową i grupową. Prędkość fazowa to jest takie pojęcie znowu bardziej teoretyczne, bo mówimy tu o tym, jak szybko się porusza punkt o ustalonej fazie, czyli na przykład takie maksimum pola elektromagnetycznego fali płaskiej, a bardziej znowu użyteczna i w eksperymentach mierzona jest prędkość grupowa, czyli taka prędkość rozchodzenia się impulsu światła i trzeba pamiętać, że to jest w ogólności może to być prędkość zupełnie inna. Może być większa, mniejsza od prędkości fazowej. Są wszystkie możliwe kombinacje dopuszczalne. I wspomniałem też po raz pierwszy o czymś takim jak dyspersja, to znaczy o tym, że każdy materiał ma jakąś zależność współczynnika załamania, czy też prędkości fazowej od częstości, czy od długości fali. Tym będziemy się jeszcze wiele razy posługiwać. Mówiłem o tym, że dla próżni to jest taki trywialny związek dyspersyjny, bo dla każdej częstości jest taka sama prędkość fazowa równa C i zachęcałem bardzo, żeby zapamiętać taki obrazek, jak wygląda prędkość fazowa dla szkła w obszarze widzialnym, że to jest taka funkcja monotoniczna i że najszybsze są fale czerwone, tak? czyli najdłuższe fale są najszybsze, mają najmniejszy współczynnik załamania. I potem omawialiśmy różne źródła światła, czyli przyglądaliśmy się, skąd można światło brać, począwszy od źródeł takich żarowych, jak rozgrzany metal w żarówce, czy rozgrzane gazy gwiazd. I to chciałem, żeby Państwo kojarzyli takie coś z ciałem doskonale czarnym. Spróbowaliśmy zmierzyć widmo takiego światła żarowego i ono jakoś przypomina trochę widmo ciała doskonale czarnego. Potem jeszcze przyglądaliśmy się, jak świecą gazy, przez które płynie prąd i to jest taka druga grupa źródeł, gdzie wzbudzenia atomowe czy cząsteczkowe są przez zderzenia. W takim gazie, przez który płynie prąd, elektrony i jony się zderzają i potem wyświecają ten nadmiar energii. To można połączyć z jakimś luminoforem, tak jak w świetlówce i wtedy możemy dostać różne kolory światła. Już nie jesteśmy uzależnieni od tych linii atomowych, na których świeci nasz gaz. Potem przyglądaliśmy się takim źródłom półprzewodnikowym opartym na złączu półprzewodnikowym, gdzie z kolei zachodzi rekombinacja nośników, czyli dziur i elektronów, i może to prowadzić do świecenia, jeżeli potrafimy taką rekombinację odpowiednio zaprojektować i taki materiał odpowiednio zaprojektować. No i tak działają diody i znowu począwszy od takich diod kolorowych przez takie pokryte jakimś substancją, która sprawia, że w efekcie widmo robi się szerokie i to wygląda jak świecenie na biało. A na koniec pokazywałem jeszcze laser i to do tego jeszcze dojdziemy i na pierwszy rzut oka jest tam również gaz i zresztą na drugi i trzeci też, który świeci dlatego, że płynie przez niego prąd, ale widać, że jednak charakterystyka tego świecenia, to, że to jest taka wiązka dobrze określona w przestrzeni i widmo tego światła wyglądają inaczej. I są jeszcze inne właściwości, którym będziemy się przyglądać, mówiąc o laserach. Dzisiaj trochę więcej o dyspersji i takim tematem przewodnim, może taką myślą, którą bym chciał, żeby Państwo na koniec mieli, to jest zrozumienie na prostym poziomie, skąd się w zasadzie bierze współczynnik załamania. Jak to jest, że w kawałku szkła, no właśnie te fale czerwone są najszybsze, dlaczego tak jest i jak można sobie to wyobrażać. Przygotowałem dla Państwa kilka slajdów i one mają numerki, więc do tych numerków będę jakoś się odnosił. Na slajdzie numer 2 jest pokazane, jak można, czy też że można równanie Maxwella dołożyć do nich równania materiałowe, czyli takie właśnie, które mówią nam o tym, że oprócz pola elektrycznego jest też polaryzacja i w związku z tym jest wektor indukcji i takie analogiczne równania też są dla pola magnetycznego. No i jak się to zrobi, to równanie falowe, które sobie wypisywaliśmy poprzednio, przekształca się do takiej postaci, że już nie mamy tam 1 przez C, tylko taki właśnie parametr można sobie wprowadzić, który oznacza się N, czyli współczynnik załamania. On ma jakiś związek z podatnością tego środka i w szczególności z przenikalnością dielektryczną epsilon. My będziemy się poruszać w takim modelu oscylatorów harmonicznych i to się nazywa model Lorentza. Jeżeli Państwo sobie spojrzą na slajd numer 3, to tam są wypisane założenia do tego modelu. No i co my tu zakładamy? Po pierwsze, że mamy ośrodek nieprzewodzący, czyli dielektryk, to dla ustalenia uwagi będę mówił o szkle, w którym to są nieruchome jądra atomowe, związane jakoś z tą siecią taką krystaliczną, czy w szkle, no to taką amorficzną siecią, w każdym razie one siedzą nieruchomo, a poza tym są jeszcze elektrony i te elektrony mogą się co prawda ruszać, ale to nie są swobodne nośniki, one są przyczepione do jąder atomowych. No i to przyczepienie to będziemy właśnie modelować taką sprężyną, taką siłą sprężystą, która próbuje ten elektron czy tę chmurę elektronową przywrócić do położenia równowagi. I Państwo się już uczyli o oscylatorze harmonicznym, więc jak się wypisze takie pole elektryczne oddziałujące na ten ruchomy elektron, na ten elektron na sprężynie, no to nie trudno się domyślić, że dostaniemy właśnie coś, co wygląda jak równanie oscylatora harmonicznego. Tu stosujemy dynamikę Newtona, przyjmujemy też, że rozmiary atomu są znacząco mniejsze niż długość fali, to znaczy, że atom cały odczuwa jednakowe pole elektryczne, nie jest tak, że po lewej stronie jest jakieś inne pole, a po prawej inne. I przyjmujemy też, że te siły, jak Państwo spojrzą na założenie drugie, to tam jest też siła taka magnetyczna, no ale ona zależy od prędkości i to dla typowych prędkości elektronów to ten wyraz można z powodzeniem zaniedbać. I tam jest jeszcze przypomnienie na samym dole, no, że jak już wyliczymy sobie z tego polaryzację, także najpierw moment dipolowy, a potem gęstość tego momentu dipolowego, to będzie właśnie nasza polaryzacja. I na stronie, na slajdzie 4 jest taki rysunek artysty, jak to sobie można wyobrazić, czyli ciężkie niebieskie jądro i elektron, który jakoś od tego jądra jest wychylony. I polecam Państwu też cytat z pracy Lorentza z 1916 roku, gdzie on właśnie mówi, że to będzie taka siła elastyczna i że na razie to jesteśmy nie bardzo pewni w zasadzie skąd ona pochodzi, ale że jest w każdym razie proporcjonalna do wychylenia. I proszę spojrzeć, że jak sobie teraz weźmiemy dla przykładu taki właśnie atom w polu fali płaskiej, czyli będziemy na ten atom świecić falą monochromatyczną o ustalonej częstości, ustalonym wektorze falowym, no to dostaniemy po prostu równanie wymuszanego sinusoidalną falą oscylatora harmonicznego. I to równanie Państwo dobrze pamiętają, tu jest nawet wypisane takie w postaci zespolonej rozwiązanie. To, co jakoś bym chciał, żeby Państwo zapamiętali, znowu na poziomie takim jakościowym, to te dwie krzywe, które są na slajdzie szóstym. To są takie krzywe, które każdy fizyk powinien w dowolnej chwili dnia i nocy mieć przed oczami, kiedy słyszy oscylator harmoniczny. Pierwsza krzywa to jest taka krzywa, która jest tylko dodatnia na tym rysunku, przerywana, i ona nam mówi o absorpcji, czyli jak chętnie taki oscylator harmoniczny będzie absorbował energię tej fali wymuszającej. No to ona ma taką postać, że gdzieś tam, jak jesteśmy w pobliżu rezonansu, to on bardzo chętnie jest wzbudzany, a jak jesteśmy daleko od rezonansu, czyli jak ta częstość wzbudzająca jest daleko od częstości własnej tego oscylatora, to on bardzo niechętnie, trudno jest go rozbujać skutecznie. A ta druga krzywa ciągła, no to jest taka krzywa z kolei, która nam mówi, jakie jest przesunięcie fazowe między polem fali wymuszającej i polem fali, i tymi oscylacjami, które nam się uda wzbudzić. I teraz co to znaczy w optyce? No dokładnie to znaczy tyle, że ta krzywa przerywana mówi nam, jak chętnie ośrodek absorbuje światło i że są jakieś częstości rezonansowe, w których ten ośrodek będzie bardzo chętnie absorbował, a to znaczy, że będzie po prostu nieprzezroczysty. Oraz ta krzywa ciągła mówi nam z kolei o tym, jak będą wyglądały fazy tych pobudzanych oscylatorów, kiedy fala elektromagnetyczna będzie się rozchodzić w tym ośrodku. I stąd już jest tylko kroczek do tego, którego tu kroczku nie będziemy robić, ale to jest właśnie ta krzywa rezonansowa, ta krzywa ciągła, leży u podstaw tego, skąd się bierze współczynnik załamania. No bo właśnie fazy tych oscylatorów pobudzanych propagującą się falą elektromagnetyczną mają bezpośrednie przełożenie na to, jak wygląda prędkość tej fali wypadkowej w ośrodku. I zaraz Państwo zobaczycie zresztą, że rzeczywiście kształt nawet tej krzywej współczynnika załamania przypomina tę właśnie krzywą dyspersyjną, no jej taki ogon, bo proszę zwrócić uwagę, że jak my mówimy o szkle w obszarze widzialnym, to znaczy, że my jesteśmy właśnie daleko od tego rezonansu, szkło tam nie absorbuje światła. Jakbyśmy poszli bardziej w ultrafiolet, to szkło zaczyna już absorbować. Państwo wiedzą, że przez szybę się opalić raczej nie da, więc dlatego, że tam już zaczyna się absorpcja szkła w ultrafiolecie. I podobnie w podczerwieni. Już jak chcemy zrobić obiektyw do kamery takiej, która ma nagrywać film w podczerwieni, takiej na przykład na 10 mikronów, jak człowiek świeci jako doskonale czarne ciało, to tam już nie należy robić soczewek do tej kamery, do obiektywu tej kamery ze szkła, bo ona po prostu, taki obiektyw będzie nieprzezroczysty. Trzeba zrobić je z krzemu albo z germanu. To są materiały przezroczyste w podczerwieni. No i tu jeszcze też dla przypomnienia, w rozwiązaniu tego równania się pojawia taki współczynnik załamania, który ma część rzeczywistą i część urojoną. I część rzeczywista odpowiada właśnie za współczynnik załamania, a część urojona za współczynnik tłumienia, i to jakoś od tego można łatwo przejść do znanego Państwu prawa Bera, czyli do takiego prawa jak natężenie światła czy natężenie fali zanika eksponencjalnie z propagacją w takim materiale. I proszę teraz spojrzeć na slajd siódmy. Tu jest wyliczony, ale wyliczony na podstawie pomiarów, współczynnik załamania szkła, no akurat takiego szkła oznaczonego SF10 z katalogu firmy robiącej szkła. On jest opisany taką dosyć skomplikowaną formułą, która ma 6 różnych parametrów, i te parametry zostały na podstawie pomiarów tegoż akurat szkła wyznaczone z ogromną dokładnością. Proszę zobaczyć, że tu jest 2, 4, 6, 8, 9 cyfr znaczących po przecinku, 2, 4, 6, tutaj 8. I kiedy się tak, kiedy my w laboratorium potrzebujemy sobie wyznaczyć współczynnik załamania takiego szkła, bo na przykład budujemy jakiś układ optyczny i taki parametr nam jest potrzebny, to sobie do tej formuły wstawiamy z katalogu te 6 parametrów i z niesłychaną dokładnością, jakąś taką do 5 miejsc po przecinku, wiemy, że na przykład na długości fali 532 mikrometry to takie szkło ma współczynnik załamania właśnie równy tyle. I te tak zwane wzory Zellmeyera, te współczynniki do wzorów Zellmeyera są wyznaczone w zasadzie dla wszystkich powszechnie używanych materiałów optycznych, takich jak szkła i kryształy, i można z nich korzystać. I to rzeczywiście na co dzień wykorzystujemy. I teraz, jeżeli Państwo popatrzą na tą krzywą na slajdzie 7 i na tą krzywą ciągłą na slajdzie 6, no to właśnie dokładnie ta krzywa tutaj dla szkła SF10 to jest to prawe ramię tej krzywej rezonansowej oscylatora harmonicznego. No bo tu jest, ale widać, że jak idziemy do coraz krótszych fal, to tam współczynnik załamania zaczyna szybko rosnąć, bo tam właśnie gdzieś od 300 nanometrów już to szkło zaczyna absorbować i się zbliżamy do tej absorpcji w ultrafiolecie. A proszę zobaczyć, że ta krzywa współczynnika załamania, jak idziemy w prawo, to już widać, że tak zaczyna się przeginać trochę w dół i tam już będzie ta absorpcja w podczerwieni za chwilę. Na następnym slajdzie numer 8 jest pokazane pewna konsekwencja tego przykra, że materiały mają dyspersję, mianowicie jak próbujemy zrobić jakiś układ optyczny składający się na przykład z soczewek, to bardzo szybko się okazuje, że ze względu na to, że to szkło, z którego zrobiona jest soczewka, ma współczynnik załamania różny dla różnych długości fali, to taka soczewka ma różną ogniskową dla różnych długości fali. O tym jeszcze będziemy mówić, że ten współczynnik załamania materiału gdzieś tam stoi we wzorze na ogniskową soczewki. No i może się okazać, że tak jak chcemy zrobić układ obrazujący dla światła białego, to jest to trudne, bo każda ze składowych spektralnych tego światła białego będzie zupełnie inaczej obrazowana albo inaczej ogniskowana. No i ludzie już poradzili sobie z tym stosunkowo dawno. Mianowicie okazało się, że można wziąć dwie soczewki i tutaj na tym dolnym rysunku jest pokazany tak zwany dublet achromatyczny. Dublet, bo właśnie są dwie soczewki. Akurat tutaj one są sklejone ze sobą. To jest bardzo praktyczne, bo po prostu wygląda to jak jedna soczewka. Ale dobierając odpowiednio współczynniki załamania i dyspersję dwóch różnych szkieł, z których te soczewki są zrobione, tutaj symbolicznie narys oznaczone różnymi kolorami, możemy sprawić, że dla dwóch długości fali, zwykle to się robi dla takich długości fali z końców zakresu spektralnego, czyli na przykład niebieskiej i czerwonej, ta soczewka będzie ogniskować je w tym samym miejscu. I w zasadzie każdy obiektyw fotograficzny, jaki Państwo używacie, to w tej chwili ma w sobie takie elementy achromatyczne, czasami jeszcze lepiej skorygowane, apochromatyczne, gdzie dla trzech długości fali można usunąć tę tak zwaną aberrację chromatyczną. No i to jest właśnie prosta konsekwencja tego, że współczynnik załamania jest jakąś funkcją długości fali. Jeszcze będziemy do tego wracać, na przykład przy światłowodach to będzie bardzo ważne. I w kilku innych jeszcze miejscach. Na koniec jeszcze krótki przegląd rozmaitych materiałów optycznych, żeby Państwo mieli taki znowu może w głowie bardzo ogólny przynajmniej obraz tego, czego my w zasadzie używamy do konstrukcji różnych układów i aparatury optycznej. No więc po pierwsze to mogą być kryształy, albo w postaci takich dużych monokryształów, albo warstw takich złożonych z bardzo malutkich z kolei kryształków, takich nanometrowej rozmiaru. No i to mogą być tlenki, fluorki i tam w podczerwieni jakieś inne związki, selenki, azotki. Czasami używamy też czystych pierwiastków, takich jak German właśnie i krzem, to z tego się robi soczewki na podczerwień. Węgiel w postaci diamentu też znajduje zastosowanie w optyce. Potem są oczywiście szkła, No szkła to w zasadzie optyka chyba wszystkim się kojarzy przede wszystkim ze szkłem. Są szkła jednoskładnikowe, czyli takie jak na przykład stopimy dwutlenek krzemu, to on może w zależności od tego, jak go chłodzimy, wykrystalizować w postaci krystalicznej i wtedy to będzie, nazywa się wtedy po prostu kwarc krystaliczny, a może wykrystalizować w postaci bezpostaciowej, czyli takiej, że nie ma tam struktury krystalicznej, dobrze określonej, i wtedy to się nazywa szkło kwarcowe albo kwarc topiony. A zwykle szkła mają więcej składników, topników, takich, które obniżają temperaturę topnienia i innych dodatków, którymi można na przykład operować współczynnikiem załamania. Dalej są takie tutaj wyróżnione matryce do materiałów laserowych i to są też różne kryształy. Kryształy nieliniowe, o których już wspominałem przy okazji tego, jak pokazywałem, jak można wytwarzać pojedyncze fotony albo generować inne częstości światła, to jest specyficzna klasa materiałów, również dlatego, że te kryształy często są bardzo miękkie, często rozpuszczają się w wodzie, więc dosyć trudno jest z nich zrobić jakieś wysokiej klasy elementy optyczne. No i wreszcie są polimery, to takie materiały, które teraz coraz częściej stosuje się w optyce w miejsce szkieł na przykład, bo są dużo tańsze i łatwiejsze do obróbki, ale ciągle jeszcze ich parametry optyczne ustępują szkłom. No a właśnie jakie my parametry bierzemy pod uwagę, kiedy rozważamy, czy jakiś materiał się nadaje do zastosowania w naszym układzie optycznym, czy nie. To po pierwsze współczynnik tłumienia, czyli czy ten materiał jest przezroczysty w takim zakresie spektralnym, jaki nas interesuje. Po drugie współczynnik załamania, jeżeli chcemy zrobić jakiś element, w którym światło się będzie załamywać, to oczywiście to jest bardzo ważne, czyli współczynnik załamania i jego dyspersja, jeżeli będziemy mieli do czynienia z więcej niż jedną częstością, więcej niż jednym kolorem światła. Dalej jednorodność, czy można wytworzyć materiał o pożądanym rozmiarze, który będzie rzeczywiście wszędzie taki sam. Naprężenia, jak się szkło topi i ono potem stygnie, to w nim powstają naprężenia, które mogą prowadzić też do jakichś niepożądanych efektów optycznych. No, możliwość wytworzenia elementów o zadanej wielkości, tak, czyli wiadomo, że nie projektujemy soczewek średnicy 10 cm z diamentu, bo takiego monokryształu, bo to jest po prostu niemożliwe do zrobienia. Stabilność chemiczna, czyli no właśnie, jeżeli nasz materiał rozpuszcza się w wodzie, a jeszcze gorzej chłonie z powietrza parę wodną, no to znaczy, że trzeba jakoś go dobrze zabezpieczyć, bo inaczej to się po jakimś czasie po prostu rozpuści w wodzie. Dalej twardość, o tym jeszcze trochę będziemy mówić. Teraz może bym chciał tylko, żeby Państwo zapamiętali, że jeżeli chcemy wytworzyć wysokiej klasy powierzchnię optyczną, to znaczy taką, która będzie naprawdę gładka na poziomie takim submikronowym, to tym łatwiej jest to zrobić, im materiał jest twardszy. Właśnie paradoksalnie może jest odwrotnie niż by nam się wydawało, że twardy materiał, szkło jest dosyć twarde i ze szkła dlatego można wytwarzać elementy o bardzo wysokiej jakości powierzchni takiej klasy optycznej. Do zastosowań szczególnie laserowych ważny jest też próg zniszczenia, czyli to ile taki materiał jest w stanie światła przepuścić bez tego, że pęknie albo w środku powstaną jakieś defekty, bo nawet jeżeli to jest obszar przezroczystości, to i tak tam zawsze jest jakaś resztkowa absorpcja, no i to prowadzi do tego, że taki materiał się niszczy. No i cena oczywiście też ma znaczenie, jeżeli to ma być coś, co będziemy chcieli potem sprzedawać. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na następny wykład.